Dantes spoglądał na nich przez chwilę z łagodnym, a zarazem smutnym uśmiechem człowieka świadomego swojej wyższości. Za 2 godziny, szepnął do siebie. Ci ludzie odjadą stąd, zarobiwszy 50 piastrów. Wyruszą w drogę, by ryzykując życie zdobyć następne 50. Powrócą, posiadając 600 liwrów całego majątku i dumni jak sułtani, pewni siebie jak bogacze, roztrwonią ten skarb w pierwszym napotkanym mieście. Dziś nadzieja sprawia, że gardzę ich bogactwem, które wydaje mi się po prostu nędzą. Jutro doznam może rozczarowania, które zmusi mnie, bym uznał ową nędzę za szczyt szczęścia. O, nie! Krzyknął. Tak się nie stanie. Mądry, nieomylny faria nie wszedłby w tej jednej sprawie na fałszywą drogę. Zresztą lepiej byłoby mi umrzeć, niż wieść nędzny, poniżający żywot. Tak więc Edmund, który 3 miesiące temu wzdychał jedynie do wolności, dziś się nią nie zadowalał, pożądając i bogactwa. Nie było to winą Edmunda, lecz Boga. Ograniczywszy bowiem potęgę człowieka, obdarzył go pragnieniami, które nie znają granic. Tymczasem Dantes, ukryty między 2 skalnymi ścianami, kroczył po ścieżce, której prawdopodobnie nigdy nie tknęła stopa ludzka. Wędrując tym łożyskiem wyschłego strumienia, dotarł do miejsca, gdzie, jak mniemał, powinny znajdować się groty. Posuwając się równolegle do wybrzeża morskiego i badając uważnie najdrobniejsze szczegóły, spostrzegł na niektórych głazach regularne wgłębienia, wykute, jak mu się zdawało, ludzką ręką. Czas, który okrywa rzeczy martwe płaszczem mchów, tak jak spowija sprawy duchowe opończą zapomnienia, uszanował te znaki, wyryte w odstępach dość regularnych, zapewne dla wskazania tropu. Jednak niekiedy znikały one wśród kępu kwieconych mirtów albo pasożytniczych porostów. Musiał tedy rozgarniać gałęzie lub odrywać mech, by odnaleźć wyżłobienia, które wskazywały mu drogę w tym labiryncie. Zresztą właśnie te znaki dodały Edmundowi otuchy. Czemuż nie miałby ich wykuć kardynał, pragnąc by w wypadku jakiejś katastrofy, której skutków aż tak fatalnych nie przewidywał na pewno, wskazały drogę jego synowcowi. To pustkowie musiało bez wątpienia spodobać się temu, kto pragnął ukryć skarb. Ale czy te znaki nie okazały się zdradzieckie, odkrywszy sekret komuś niepowołanemu, i czy wyspa posępnych cudów wiernie strzegła wspaniałej tajemnicy? Tymczasem wydało się Edmundowi, ciągle przemykającemu się za wyniosłościami terenu, by ujść oczom towarzyszów, a oddalonemu o jakieś 60 kroków od portu, że nacięcia na głazach urwały się nagle, ale nie ujrzał żadnej groty. Ogromny, okrągły głaz, osadzony mocno, wydawał się jedynym miejscem, dokąd wiodły. Edmund pomyślał tedy, że zamiast dotrzeć do końcowego punktu, znajdował się może na początku. Zawrócił więc tą samą drogą. W tym czasie towarzysze Edmunda przygotowywali śniadanie. Czerpali wodę ze źródła, przenosili chleb i owoce na wyspę i piekli koźle. Gdy zdejmowali pieczeń z zaimprowizowanego rożna, dostrzegli Edmunda, który zwinny i zuchwały jak kozica przeskakiwał ze skały na skałę. Pragnąc skłonić go do powrotu, któryś wystrzelił z fuzji. Myśliwy zmienił więc kierunek i biegł ku nim. Ale kiedy tak wszyscy śledzili wzrokiem ten rodzaj lotu, będący próbą zręczności posuniętej do zuchwalstwa, Edmund, jakby dla potwierdzenia obaw towarzyszy, stracił nagle równowagę. Zobaczono, jak zachwiał się na wierzchołku skały, krzyknął i znikł. Wszyscy rzucili się ku niemu jednocześnie. Każdy bowiem lubił Edmunda, mimo jego wyższości, a jednak Jacopo dobiegł pierwszy. Znalazł Edmunda rozciągniętego na ziemi, okrwawionego i nieprzytomnego. Stoczył się zapewne z wysokości około 15 stóp. Wlano mu do ust kilka kropel rumu, tego remedium, które już kiedyś tak skutecznie podziałało, a i teraz wywołało podobny jak za pierwszym razem efekt. Edmund otworzył oczy, skarżąc się na ból w kolanie, okropny ciężar w głowie i nieznośne rwanie w krzyżu. Towarzysze chcieli go przenieść na wybrzeże, ale kiedy go dotknięto, jęknął, choć Jacopo dyrygował operacją i oświadczył, że nie czuje się na siłach, by znieść ten transport. Rozumie się, iż nie było mowy, aby Edmund mógł skosztować śniadania. Zażądał więc, aby towarzysze, nie mający tych powodów, co on, do zachowywania postu, wrócili na wybrzeże. Utrzymywał, że jemu natomiast potrzeba tylko trochę wypoczynku i towarzysze zastaną go w lepszym stanie, gdy powrócą tutaj niebawem. Marynarze nie dali się długo prosić, byli głodni, a zapach koźlęcia docierał aż do nich. Wilki morskie nie ceregielują się między sobą. Po godzinie wrócili. Edmund zdołał tylko podczołgać się do porośniętej mchem skały, oddalonej o jakieś 12 kroków, i wesprzeć się na niej. Ale bóle nie ustały, a nawet zdawały się jeszcze wzmagać. Kapitan, który tego rana musiał wyruszyć w podróż, by na granicy Piemontu i Francji wyładować towar, nalegał, żeby Edmund popróbował wstać. Dantes czynił nadludzkie wysiłki, by spełnić życzenie pryncypała, ale po każdej próbie padał znów na ziemię, blady i jęczący. Złamał sobie kręgosłup, rzekł po cichu kapitan. Ha, trudno to, dobry kolega, i nie możemy go tak zostawić. Spróbujmy przenieść go aż na Tartanę. Ale Dantes oświadczył, że woli raczej umrzeć, niżli znosić straszliwe bóle, wywoływane najlżejszym bodaj ruchem. Kiedy tak, odezwał się znów kapitan, niech się dzieje, co chce. Nikt jednak nie powie, że zostawiliśmy bez pomocy tak dzielnego jak ty, towarzysza. Odpłyniemy dopiero wieczorem. Ta decyzja zdumiała marynarzy, ale żaden nie myślał się sprzeciwiać. Kapitan był człowiekiem nieustępliwym i zdarzyło się po raz pierwszy, że zrezygnował z przedsięwzięcia, a raczej opóźnił jego wykonanie. Toteż Dantes nie mógł się zgodzić, aby ze względu na niego tak poważnie uchybiono dyscyplinie obowiązującej na statku. O nie, powiedział do pryncypała. Byłem niezręczny i trzeba, żebym poniósł konsekwencje niezdarstwa. Zostawcie mi trochę sucharów, fuzje, proch i kule, abym mógł ubić kozła albo obronić się w potrzebie. Zostawcie mi też łopatę, żebym mógł, jeśli nie przyjedziecie po mnie zaraz, zbudować sobie jakieś schronienie. Przecież umrzesz z głodu, zaoponował kapitan. Wolę to, niż ten diabelski ból za najmniejszym ruchem. Pryncypał spojrzał na statek, który pokryty do połowy żaglami kołysał się w małym porcie, gotów do wyruszenia na morze. Z chwilą, gdy toaleta jego będzie skończona. Cóż mam robić, Maltańczyku? Zapytał. Nie możemy cię zostawić samego, a i zostać też nie możemy. Jedźcie, jedźcie! Wykrzyknął Dantes. Wrócimy tu najwcześniej za tydzień, a prócz tego będziemy musieli zboczyć z kursu, aby po ciebie wstąpić, powiedział pryncypał. Posłuchajcie mnie więc, rzekł Dantes. Jeśli za parę dni spotkacie jakiś statek rybacki lub jakikolwiek inny, który udawałby się w te strony, polećcie mnie kapitanowi. Zapłacę 25 piastrów za przewiezienie do Livorno. Jeśli nie napotkacie nikogo, przyjedźcie sami. Kapitan pokręcił głową. Niech mnie pan posłucha, szefie, ozwał się Jacopo. Wszystko da się pogodzić. Ja zostanę z rannym, aby go pielęgnować, a wy jedźcie spokojnie. To rezygnujesz z udziału w zyskach? Spytał Edmund. Aby ze mną pozostać? Tak, odparł Jacopo. I to bez najmniejszego żalu. No, no, porządny z ciebie chłop, powiedział Edmund. I Bóg wynagrodzi cię kiedyś za twoje dobre chęci. Ale widzisz, nie potrzebuję niczyjej pomocy i dziękuję ci za nią. Dwa dni wypoczynku i wrócą mi siły, a zresztą spodziewam się znaleźć w tych skałach zioła, które wyśmienicie leczą kontuzję. I dziwny uśmiech przemknął mu po wargach. Uścisnął z wylaniem ręce Jacopa, ale trwał przy swoim postanowieniu. Chcę pozostać tutaj, pozostać sam. Przyniósłszy Edmundowi wszystko, o co prosił, przemytnicy odeszli, a oglądając się co moment, przesyłali mu serdeczne znaki pożegnania, na które Edmund odpowiadał tylko ruchem dłoni, nie mogąc się jakby zupełnie poruszać. A kiedy zniknęli, szepnął z uśmiechem. To dziwne, że tacy właśnie ludzie dają dowody przyjaźni i poświęcenia. Wczołgał się wówczas ostrożnie na wierzchołek skały, skąd mógł ogarnąć wzrokiem morze i ją obserwować Tartanę. Gdy skończono taklowanie i podniesiono kotwicę, statek zakołysał się wdzięcznie, jak mewa zrywająca się do lotu i odpłynął. Po godzinie tartana zniknęła Edmundowi z oczu. Przynajmniej z tego miejsca, gdzie ranny się znajdował. Niepodobna było jej dostrzec. Wówczas Dantes podniósł się zwinniejszy i lżejszy od kozicy, pomykającej wśród mirtów i mastyksów, co porastają te dzikie skały. Wziął fuzję, łopatę i podbiegł do głazu, u podnóża którego kończyły się wyżłobienia. A teraz... krzyknął, przypomniawszy sobie baśń o arabskim rybaku, którą Faria mu kiedyś opowiadał. A teraz... Sezamie, otwórz się!